Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o peelingach, które stały się w ostatnich latach bardzo popularne i są reklamowane w czasopismach dla kobiet. Preparaty peelingujące i zabiegi peelingów, nazywane także eksfoliacją lub złuszczeniem, stosowane są nie tylko w gabinetach kosmetycznych w celach poprawy wyglądu skóry, ale także są wykorzystywane przez dermatologów jako metoda leczenia niektórych zmian chorobowych. Historia peelingów sięga czasów starożytnych, od kiedy nieświadomie zawartości kwasów mlekowego i owocowych stosowano kąpiele w kwaśnym lub słodkim mleku oraz używano owoców cytrusowych w formie maseczek na twarz, uzyskując efekt nawilżonej, elastycznej, gładkiej skóry ze spłyconymi zmarszczkami. Poza mlekiem czy owocami wykorzystywano także do maseczek i okładów na skórę sól, siarkę, alabaster, gorczycę albo wapń lub papkę pumeksową, stosowane jako pierwowzór dzisiejszych peelingów mechanicznych z użyciem sproszkowanych pestek owocowych, kryształków soli, cukru albo kawy, polecanych obecnie także w celu przeciwdziałania celulitowi, określanego niekiedy pomarańczową skórką. W czasach współczesnych wzrost zainteresowania złuszczaniem nastąpił wraz z opisaniem przez niemieckich dermatologów w 1882 roku właściwości kwasu salicylowego, rezorcyny, fenolu i kwasu trójchloroctowego. W 1903 roku brytyjski dermatolog zastosował fenol do złuszczania blizn powstałych po przebytym trądziku, a nieco później opisano sposób usuwania piegów na skórze twarzy za pomocą fenolu. Następnie wzrost zainteresowania chemicznym złuszczaniem nastąpił wraz z rozpoczęciem badań nad zastosowaniem kwasu trójchloroctowego do leczenia oparzeń słonecznych oraz opublikowaniem innych korzystnych wyników badań tych zabiegów. Złuszczenie skóry w celach kosmetycznych wykorzystywano nie tylko do usuwania zmarszczek i odnowy starzejącej się skóry, wygładzania blizn i likwidacji piegów oraz korekcji innych zmian barwnikowych, ale także w celu leczenia skóry łojotokowej, trądzikowej ze zmianami potrądzikowymi jak blizny, przebarwienia albo zaburzenia rogowacenia. Zanim opowiem o rodzajach peelingów, przypomnę budowę skóry i jej czynność, co uświadomi potrzebę, a nawet konieczność ochrony i higieny skóry stanowiącej nie tylko powłokę ciała, osłaniającą narządy wewnętrzne przed toksycznymi wpływami środowiska zewnętrznego i utrzymaniem równowagi między ustrojem a otoczeniem. Warto pamiętać, że skóra, mając średnio 2 metry kwadratowe powierzchni, jest także narządem zmysłów, dotyku, bólu, ucisku i temperatury. Skóra odgrywa także rolę jako narząd wydzielniczy i resorpcyjny oraz biorący bardzo ważny udział w regulacji cieplnej i w procesach odpornościowych ustroju poprzez obecne w naskórku pochodzące ze szpiku kostnego komórki nazywające się komórkami Langerhansa, które mają cechy komórek prezentujących antygen układowi immunologicznemu. Przemieszczając się do okolicznych węzłów chłonnych, biorą udział w reakcji alergicznej. Ponadto skóra odgrywa rolę w metabolizmie białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Komórki skóry syntetyzują witaminę D3, niezbędną do kontrolowania poziomu wapnia i fosforanów we krwi, koniecznych do prawidłowego rozwoju kości. Ponadto zawarta w naskórku melanina, wytwarzana przez melanocyty, pochłania szkodliwe promieniowanie nadfioletowe, zapobiegając m.in. powstawaniu nowotworów. Po naświetlaniu skóry promieniami nadfioletowymi dochodzi do wydzielania ziarenek melaniny z melanocytów do keratynocytów, co zwiększa intensywność zabarwienia skóry, której barwa zależy także od jej ukrwienia. Między warstwami nabłonka znajdują się związki glikolipidów, nieprzepuszczalne dla wody, co zmniejsza parowanie wody znajdującej się między komórkami skóry i zapobiega nadmiernej utracie, chociaż skóra także poprzez wydzielanie potu przez gruczoły potowe bierze udział w termoregulacji i utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała zarówno w niskiej, jak i wysokich temperaturach otoczenia. Poznając budowę i czynność skóry, można zaobserwować, w jaki sposób stosunkowo prosta w swojej strukturze skóra pełni złożoną i wieloraką rolę jako narząd, w którym przebiegają różne procesy komórkowe i molekularne kierujące odpowiedzią ustroju na różne czynniki środowiska zewnętrznego. Powierzchnia skóry jest pokryta płaszczem lipidowym, czyli warstewką substancji olejowej czy tłuszczowej składającej się z zawiesiny złuszczonej keratyny i wody oraz oleju, które wspólnie z kreatyną regulują procesy wchłaniania i przenikania do skóry substancji rozpuszczalnych zarówno w wodzie, jak i tłuszczach. Grubość skóry jest zróżnicowana i waha się od 0,3 mm do 4 mm, zależnie od okolicy ciała, wieku i płci człowieka. Najgrubsza skóra występuje na grzbiecie, na karku, podeszwach stóp i dłoni, chociaż dość odporna na działanie czynników zewnętrznych jest także skóra twarzy. Skóra składa się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Ponadto w skórze występują gruczoły łojowe, potowe i mieszki włosowe, określane przydatkami skóry oraz liczne naczynia krwionośne i chłonne, a także zakończenia nerwowe, odbierające ból oraz stanowiące wyspecjalizowane receptory dotyku, ucisku i temperatury. O ile skóra właściwa jest pochodzenia mezodermalnego, czyli pochodzi ze środkowego listka zarodkowego, to naskórek pochodzi z zewnętrznego listka zarodkowego, czyli ektodermy, i zbudowany jest z komórek określanych keratynocytami ułożonymi w 5 warstw. Najbliżej skóry właściwej, czyli najgłębiej, występuje warstwa podstawna, zwana rozrodczą, w której występują tonofibrille i cytokeratyny, stanowiące produkty do budowy keratyny, która jest ostatecznym produktem metabolizmu naskórka. W warstwie podstawnej, obok melanocytów i komórek Langerhansa, znajdują się jeszcze komórki Merkela, uważane za szczególny typ komórki o czynności neuroendokrynnej. Następne warstwy naskórka określane są mianem warstwy kolczystej i ziarnistej, wspólnie tworząc warstwę Malpighiego, przechodzącą w pośrednią jasną oraz rogową, jaka składa się z komórek pozbawionych jąder, luźno ułożonych i ulegających bezustannemu złuszczaniu. Komórki warstwy podstawnej cały czas dzielą się i połowa nowo powstałych komórek przesuwa się ku powierzchni naskórka, gdzie ostatecznie ulega zróżnicowaniu do komórek zrogowaciałych. Czas przesuwania komórki naskórka keratynocytu od warstwy podstawnej do rogowej wynosi średnio od 26 do 28 dni, przy czym połowa tego okresu przypada na wspomnianą już warstwę Malpighiego, czyli połączone czynnościowo warstwę podstawną i kolczystą, gdzie rozpoczyna się proces końcowej keratynizacji. Ostatnia warstwa nieustannie złuszczającego się naskórka pozostaje w równowadze z komórkami nowo powstającymi i w normalnych warunkach liczba komórek złuszczonych jest równa liczbie komórek nowo powstałych. Warstwa zrogowaciała skóry chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto naskórek zwiększa odporność na rozciąganie, uderzenie, ucisk, a komórki układu odpornościowego wspólnie z naskórkiem stanowią doskonałą barierę dla większości związków chemicznych oraz wirusów i bakterii. Dopiero uszkodzenie naskórka otwiera drogę szkodliwym drobnoustrojom w ich drodze do krwiobiegu. Granica między skórą właściwą a naskórkiem przebiega falisto, gdzie wyniosłości noszą nazwę brodawek skóry. Określane są także warstwą brodawkowatą skóry, zawierającą naczynia krwionośne. Druga warstwa skóry właściwej nosi nazwę siateczkowatej, obejmując głębsze warstwy skóry bliżej tkanki podskórnej. Podścielisko łącznotkankowe składa się z trzech rodzajów włókien kolagenowych, sprężystych i siateczkowatych, wtopionych w bezpostaciową masę zbudowaną głównie z mukopolisacharydów. Dzięki zawartym włóknom kolagenowym skóra jest elastyczna, natomiast włókna sprężyste prawdopodobnie nadają jej sprężystość i rozciągliwość. U ludzi starszych oraz w miejscach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych włókna sprężyste ulegają zwyrodnieniu razem z włóknami kolagenowymi, łącząc się w bezpostaciową masę. Wraz ze starzeniem się skóry dochodzi do zmniejszenia syntezy kolagenu, protoglikanów, co wraz ze zmniejszeniem powstawania nowych naczyń krwionośnych powoduje powstawanie brust i zmarszczek wraz ze zmniejszeniem elastyczności skóry oraz ze zwiększeniem jej wrażliwości. W tkance łącznej ponadto występują liczne komórki, takie jak fibrocyty, fibroblasty, które wytwarzają kolagen i inne komórki, jak histiocyty, komórki tuczne i pojedyncze komórki krwi limfocyty. Warstwa rogowa naskórka podlegająca złuszczaniu zawiera białka keratynowe, które wiążąc wodę nadają skórze elastyczność i obecność keratyny powoduje także ochronę niższych warstw naskórka przed czynnikami zewnętrznymi. Za chwilę opowiem o peelingach. Słowo peeling pochodzi od angielskich słów peel, czyli złuszczać, i polega na częściowym albo całkowitym usunięciu warstwy rogowej naskórka. Ponadto wpływa także na niżej położone warstwy, dzięki czemu skóra po złuszczeniu staje się gładka, miękka i wrażliwsza na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Peelingi są stosowane w celu regeneracji skóry i poprawy jej wyglądu, w celu poprawy elastyczności, jędrności, napięcia oraz spłycania drobnych zmarszczek, usuwania efektów fotostarzenia się skóry, usuwania przebarwień, poprawienia stanu suchej skóry, także redukcji rozstępów, zaburzeń rogowacenia, łojotoku, co nastąpiło z jednej strony po znacznym rozwoju nowoczesnych technologii wraz z wytwarzaniem substancji złuszczających, a z drugiej po ujednoliceniu procedur dotyczących zabiegów złuszczających wraz z przedstawieniem wskazań i przeciwwskazań do stosowania tego typu zabiegów zarówno w dermatologii, jak i kosmetyce. Peelingi dzielone są zależnie od stosowanej metody złuszczania, rodzaju użytego do złuszczania środka chemicznego oraz w zależności od głębokości, do jakiej wnika środek złuszczający, powodując wspomnianą redukcję zmian, także usuwanie zmian występujących w warstwie rogowej albo w warstwach głębszych naskórka. Peelingi mogą występować pod trzema postaciami, jako peeling chemiczny, fizyczny oraz enzymatyczny. Do złuszczania fizycznego używane są preparaty zawierające substancje ścierne, przygotowywane ze zmielonych pestek owoców, nasion, wodorostów czy piasku morskiego. Mogą być stosowane także różnego rodzaju rozdrobnione preparaty keratynowe, ale także takie jak wspomniany już przeze mnie cukier, sól, a nawet zmielona kawa. Delikatniej nieco działają peelingi z syntetycznymi drobinkami zawierające kuleczki polietylenowe ścierające zrogowaciały naskórek. Peelingi ziarniste nakłada się na wilgotną skórę, następnie zmywa wodą. Peeling mechaniczny, określany po angielsku peel scrub, można stosować nie tylko z użyciem substancji ścierających, ale również specjalnych aparatów do złuszczania. W ramach tego peelingu wyróżnia się mechaniczne, w których dochodzi do ścierania naskórka przy użyciu tarcz diamentowych albo kryształków koruntu, co określane jest mikrodermabrazją. Peelingi fizyczne wykonywane są także przy użyciu lasera, ciekłego azotu, podtlenku azotu, suchego lodu. Podczas zabiegu może dochodzić do mechanicznego starcia samego naskórka lub naskórka i górnych warstw skóry właściwej. Z kolei peeling chemiczny polega na użyciu do złuszczania substancji chemicznych, zazwyczaj naturalnego pochodzenia, jak kwasy owocowe, alfa-hydroksykwasy, kwas migdałowy, salicylowy i jego sole, kwas glikolowy, także jabłkowy, mlekowy, winowy, cytrynowy oraz rezorcyna czy fenol albo kwas karbolowy. W peelingach chemicznych używane są także specjalne roztwory, jesnera lub kwas witaminy A. Stosowane są także peelingi ziołowe, które po wtarciu w skórę wywołują przekrwienie i odczyn zapalny wraz z następczym złuszczeniem naskórka. Niektóre rodzaje złuszczania mogą być stosowane także w warunkach domowych, co dotyczy zwłaszcza maseczek ze świeżych owoców albo warzyw, zwłaszcza ogórka, czy też stosowaniem preparatów kosmetycznych zawierających niskoprocentowe kwasy owocowe. Peelingi z użyciem preparatów zawierających kwasy w wyższym stężeniu powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych gabinetach kosmetycznych albo przez dermatologa. Z kolei peelingi enzymatyczne, polecane zazwyczaj osobom o suchej i wrażliwej skórze, wykonywane są za pomocą preparatów zawierających łagodnie działające enzymy roślinne, które rozpuszczają połączenia między komórkami skóry, taką substancję, krem spłukuje się następnie po około 10 albo 20 minutach. Podział złuszczania zależny od głębokości dzieli peelingi na powierzchowne, dotyczące warstwy naskórka, średnio głębokie, które obejmują cały naskórek i górną warstwę skóry właściwej, oraz peelingi głębokie, sięgające do głębszych warstw skóry. Stosowane do peelingu preparaty zawierają także różnego rodzaju substancje zapobiegające podrażnieniom, antyalergiczne i kojące. Peeling odświeża i odmładza skórę, nadaje jej odpowiednią barwę i może być stosowany nie tylko na skórę twarzy czy szyi albo dekoltu, ale także skóry całego ciała. Jednocześnie podczas peelingu dochodzi do masowania skóry, co doprowadza do poprawy jej ukrwienia wraz z efektem relaksującym i uspokajającym. Zależnie od rodzaju skóry i celu, dla którego wykonywane jest złuszczenie, występują wskazania, na przykład w stanach przetłuszczenia skóry stosuje się peelingi mechaniczne, zwłaszcza z zawartością drobin powodujących efekt ścierania. W przypadku skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej bywa wskazany peeling enzymatyczny, który nie ściera martwego naskórka, ale daje efekt jego rozpuszczenia. Peeling enzymatyczny jest nakładany na skórę w formie maseczki, którą po odpowiednim czasie się spłukuje. Inny rodzaj peelingu enzymatycznego, określany typem peel-off, jest nakładany na twarz w postaci kremu lub papki, która następnie gęstnieje z powstaniem maski zdejmowanej dużymi fragmentami. Zależnie od rodzaju i potrzeb skóry, polecane jest stosowanie peelingu raz dziennie, raz w tygodniu, z użyciem delikatnych albo bardziej stężonych żeli do mycia. Oczywiście niektóre zabiegi peelingów mechanicznych albo chemicznych są możliwe do wykonania tylko w gabinetach dermatologicznych albo kosmetycznych. Możliwe jest także stosowanie peelingów skojarzonych, czyli polegających na łączeniu w stosowaniu metod mechanicznych, fizycznych albo mechanicznych i chemicznych. Jak wspominałam, od pewnego czasu pilinki medyczne stały się skuteczną i naturalną metodą przeciwdziałania procesom starzenia, w czasie których dochodzi do pobudzenia komórek określanych mianem fibroblastów, które wytwarzają kolagen, także wytwarzają elastynę, dochodzi do pobudzenia mukopolisacharydów, w tym produkt wytwarzania kwasu hialuronowego, co prowadzi do naprawy uszkodzonych włókien elastycznych, zwiększa gęstość kolagenu i pogrubia żywe warstwy naskórka, prowadzi do zatrzymania wody w głębi skóry wraz z efektem lepszego jej nawilżenia oraz odblokowania porów. Zwłaszcza kwasy owocowe stosuje się w celu przyspieszenia odnowy komórkowej, zmiękczenia i wygładzenia skóry, zmniejszenia zmarszczek, spłycenia blizn. Jak już wspominałam, ważnym jest także zapobieganie starzenia się skóry, poprawa jej barwy, faktury. Dużą rolę przypisuje się rozjaśnieniu plam pigmentacyjnych i przebarwień oraz oczyszczeniu skóry, zwłaszcza w przypadku trądziku grudkowo-krostkowego i zaskórników. Dermatolodzy stosują peelingi również w celu leczenia zaburzeń rogowacenia i suchości skóry w przebiegu zmian chorobowych. Po zadziałaniu środka złuszczającego dochodzi do reakcji ze strony skóry i początkowo opisywana jest koagulacja powstająca bezpośrednio po nałożeniu środka albo w przypadku bardzo słabych peelingów. Ta koagulacja następuje dopiero po kilkunastu minutach, co określane bywa językiem kosmetycznym zamrożeniem powierzchni skóry, ustępującym po kilkudziesięciu minutach. W następnym etapie dochodzić może do zaczerwienienia i obrzęku w wyniku powstałego stanu zapalnego, będącego reakcją obronną skóry na preparat złuszczający. Następny etap następuje po 4-14 dniach, zależnie od głębokości peelingu, i przebiega jednocześnie wraz z formowaniem i odseparowaniem różnej grubości martwiczych warstw złuszczonej skóry. Dopiero w następnym etapie dochodzi do wzmożonych zjawisk naprawczych w obrębie regenerującej się skóry, co także objawia się zaczerwienieniem i ewentualnym większym lub mniejszym obrzękiem. Piąty etap, określany jako przemodelowanie kolagenu, objawia się spłuceniem zmarszczek. Za chwilę opowiem o różnej głębokości peelingach. Najbardziej bezpiecznym jest peeling powierzchowny, określany także zabiegiem lekkim albo odświeżającym, charakteryzującym się niewielkim odsetkiem powikłań. Peeling powierzchowny może być wykonany niezależnie od typu skóry. Podobnie częstość wykonywania tego peelingu jest dowolna, a przerwy między poszczególnymi złuszczeniami mogą wahać się od jednego dnia do kilku tygodni lub miesięcy. Tego rodzaju złuszczania można wykonywać w warunkach domowych, jak już mówiłam, stosując albo specjalne preparaty peelingujące, żele do mycia twarzy, glinki albo kwasy w płynie o niewielkim stężeniu. Polecane do samodzielnego stosowania są peelingi ze świeżych owoców, w tym na przykład z pomarańczy, którą po obraniu ze skórki naciera się twarz na około 5 minut, pozostawiając następnie 10 minut, po czym płucze się twarz. Polecany jest też peeling z fusów kawy, które można mieszać z oliwką albo solą. Zwykle po tego typu zabiegach występuje jedynie niewielkie zaczerwienienie albo w przypadku preparatów silniejszych różnie nasilony obrzęk, po czym dochodzi do złuszczania naskórka w ciągu 3 do 5 dni. W okresie gojenia się skóry po zabiegu złuszczania stosowane muszą być delikatne środki myjące, kremy nawilżające i preparaty chroniące przed promieniowaniem słonecznym. W gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych do powierzchownych peelingów w przypadku zmian w obrębie naskórka i całej części warstwy brodawkowatej skóry używa się preparatów, które wnikają do głębokości około 0,6 mm. Do peelingów powierzchownych profesjonaliści używają najczęściej 10 albo 25% kwas trójchloroctowy, różnie procentowe kwasy, hydroksykwasy, kwas glikolowy, kwas mlekowy, migdałowy i wiele innych preparatów, a także fizycznie suchy lód. Następny rodzaj peelingu, średnio głęboki, jest już bardziej obciążającym zabiegiem, chociaż dla uzyskania oczekiwanego efektu wystarczy zwykle jeden tego typu zabieg. W peelingu średnio głębokim dochodzi do złuszczania skóry w obrębie górnej części warstwy siateczkowatej. W pierwszym dniu po zabiegu występuje rumień zmieniający barwę od brązowej na brązową oraz obrzęk utrzymujący się nawet do 48 godzin po zabiegu. Zmiany rumieniowo-obrzękowe cofają się i powierzchnia skóry poddawana złuszczeniu pokrywa się warstwą strupa oraz pęcherzami, które w ciągu tygodnia pękając także pokrywają się strupem. Oddzielenie tych warstw następuje między 4. a 8. dniem po zabiegu, a kończy się w zasadzie 12. dnia. Skóra w okresie gojenia może zmieniać barwę, która wraca do normy dopiero po całkowitym złuszczeniu naskórka. W trakcie tego zabiegu istnieją duże możliwości podrażnienia i zakażenia, dlatego istnieje konieczność stosowania bardzo delikatnych środków myjących wraz z unikaniem promieni słonecznych i podrażnień mechanicznych. Peeling średnio głęboki można powtarzać dopiero po 6 miesiącach ze względu na niebezpieczeństwo powstawania blizn w przebiegu procesów regeneracji kolagenu. Średnio głębokie peelingi obejmujące naskórek i warstwę brodawkowatą, jak i górną część warstwy siateczkowatej skóry wykonuje się przy użyciu preparatów penetrujących znacznie głębiej, czyli 0,45 mm, 0,45 mm, wraz z użyciem silniejszych stężeń kwasów, dochodzących do 35% albo 50%, albo przy użyciu, tak jak poprzednio, suchego lodu, czy też innych roztworów z kwasami. Następny rodzaj peelingu, peeling głęboki, niestety związany jest z dość dużym ryzykiem powikłań, dlatego stosunkowo rzadko bywa stosowany nawet w praktyce dermatologicznej. W peelingu głębokim do złuszczania używane są fenol, czyli kwas karbolowy, złuszczający tkanki aż do warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Zabieg wymaga przygotowania wraz z podaniem preparatów uspokajających i znieczulających. Skóra po aplikacji bardzo szybko bieleje wraz z odczuwaniem pieczenia i bólu. Powierzchnia skóry jest pokrywana specjalną folią i następnie przemywana, nawilżana w celu przyspieszenia procesu gojenia, który trwa około 14 dni do zakończenia procesu odnowy naskórka. Peeling głęboki jest stosowany w celu usuwania głębokich oparzeń i zmarszczek, tylko w niektórych przypadkach może być powtórzony, gdyż zagraża powstawaniem blizn i przebarwień. Głębokie peelingi sięgające do części warstwy siateczkowatej skóry o głębokości 0,6 mm są wykonywane przy użyciu specjalnych roztworów. Oczywiście tego typu zabiegi wykonują już specjaliści, dermatolodzy, którzy zależnie od indywidualnych potrzeb mogą zwiększać lub zmniejszać stężenie środka złuszczającego. Nawet nieprawidłowy nacisk aplikatora, pałeczki może powodować głębokie zmiany, zniszczenie tkanek, dlatego zabiegi wymagają dostosowania stężenia do rodzaju skóry, i oczywiście muszą być wykonywane przez profesjonalistów. Proces gojenia po zabiegach złuszczających jest oczywiście zależny od okolicy ciała i najbezpieczniejszym miejscem do złuszczania jest skóra twarzy, która posiada doskonałe właściwości regeneracyjne związane z bardzo dobrym ukrwieniem, a także obecnością gruczołów łojowych. Peelingi wykonywane są na skórze także szyi, dekoltu, pleców, kończyn, które wymagają jednak stosowania środków znacznie łagodniejszych. Peelingów nie powinno się wykonywać w przypadku występowania aktywnej opryszczki, brodawek wirusowych, także u pacjentów, u chorych, u pacjentów leczonych witaminą A i pochodnymi retinoidów w ciągu pół roku ostatnich, przeciwwskazaniem do leczenia tego rodzaju zabiegami. Jest także leczenie światłem, krioterapia, kriochirurgia, chirurgia stosowane w krótkim okresie poprzedzającym zabieg złuszczania. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o peelingu, czyli złuszczaniu skóry. Z Panem Bogiem.